Bogu. Witajcie w imieniu Pana Jezusa. Niewykluczone, że część osób pojawi się jeszcze za godzinę. Będzie nas jeszcze trochę więcej. Ale my zaczynamy. W Psalmie 89 przeczytałem dzisiaj: będę opiewał zawsze dzieła łaski Pana. Więc tak sobie pomyślałem, że dobrą rzeczą jest cieszyć się tym, co Bóg czyni w naszym życiu, i chciałbym też skorzystać z okazji i kolejne dzieła łaski Pana tutaj w jakiś sposób przedstawić. Wtorek zapowiadana akcja z rębakiem gałęzi i jestem naprawdę pod wrażeniem, że tak wiele osób przybyło tego dnia pomimo deszczowej, niesprzyjającej pogody. W sumie 28 osób wzięło udział w tej akcji, gdyśmy czyścili całą posesję z gałęzi. Z wielką determinacją, zaangażowaniem robiliśmy to i jestem pod wrażeniem. Będę zawsze opiewał dzieła łaski Pana, bo to jest dzieło łaski Pana, gdy ludzie w takich warunkach, a jednak stają do pracy, bo przyświeca nam ten cel, aby przygotować miejsce, gdzie będziemy przyprowadzać ludzi do Chrystusa, gdzie będziemy sami budować wiarę, gdzie będziemy głosić Słowo Boże, gdzie będziemy wyciągać rękę pomocy do ludzi. To jest bardzo ważne i udział w przygotowaniu takiego miejsca jest dziełem łaski Pana. Chciałem też powiedzieć, że człowiek, który kiedyś, parę miesięcy temu, gdy usłyszał, że dostaliśmy dwór Olszynka, napisał do mnie z informacją, że prawdopodobnie tam będzie Wam potrzebna brama z elementów kutych, więc ja się zgłaszam, to jakiś człowiek z Wielkopolski, ja się zgłaszam, że Wam wykonam tę bramę, więc ten człowiek dotrzymał słowa. Dwa dni temu brama została przywieziona z Wielkopolski, wykonana z elementów kutych, strasznie to ciężkie, ale jest. Ona może nie jest najpiękniejsza, ale my nie mamy tutaj miejsca na jakąś fantazję. Musimy wykonywać to tak, jak to było kiedyś, a tak to kiedyś było. Więc dzięki Bogu to następne dzieło łaski Pana i będę to opiewał, zawsze będę to robił, bo to jest świadectwo, że Pan Jezus macza w tym palce. Trzecia sprawa, pamiętacie, jak z tych dwóch tygodni, i z Bożą pomocą nabyliśmy, powiedziałbym, cudowną maszynę, która nam zdecydowanie pomoże w zajęciu się ugorem, hektarowym ugorem wokół dworu. I zrobiliśmy próbę, brat Zdzisław przejechał w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, załączył. Niesamowicie to działa, po prostu nie chciałbym się tam dostać pod spód. Tak wszystko mieli. Więc naprawdę dobrze rzeczy się dzieją. Także dobrą rzeczą jest, że pan architekt, który przygotowuje nam projekt, już nawet sprawdził dokładnie, jakie fundamenty tam są, z czym mamy do czynienia, jeśli chodzi o budynek wozowni, z której będzie kaplica. I te sprawy też idą do przodu. Obiecywałem, że już dzisiaj pokażę projekt w środku, jak to będzie wyglądać, ale jeszcze troszkę cierpliwości. Za tydzień, jak Bóg pozwoli, będziemy się cieszyć tym widokiem. No i sobota. Wczoraj słoneczny, piękny dzień i kolejne prace przy porządkowaniu posesji. Wczoraj nazbieraliśmy bardzo dużo różnych jeszcze zanieczyszczeń, kamienie, gruzy wybieraliśmy. Gdy mówimy, będę opiewał dzieła łaski Pana, to oczywiście przede wszystkim myślimy, że będziemy Pana wychwalać za to, co On wśród nas czyni. Nie skupiamy się na samych tych dziełach, bo to są dzieła łaski Pana, więc Panu oddajemy chwałę i właśnie to chcemy zrobić, że Bóg okazuje swoją łaskę, że ta łaska jest cudowna. I zaśpiewamy pierwszą pieśń, która brzmi: cudowna Boża łaska ta, napisana przez człowieka, który kiedyś był bardzo złym człowiekiem, zgubionym, handlował niewolnikami, prowadził rozwiązłe życie, aż przyszedł dzień, gdy łaska Boża go dotknęła. I napisał tę pieśń. I zaśpiewajmy wspólnie tę pieśń. Zbawiłeś nas z naszych grzechów, że przebaczyłeś nam wszystkie nasze winy. Dziękujemy Ci za cudowną Twoją łaskę, która nas podtrzymuje dzisiaj każdego dnia. Ba, nie tylko podtrzymuje, ale pomaga nam iść do przodu, pomaga nam osiągać swoje cele. Dziękujemy Ci za wszystkie dzieła łaski Twojej. Opiewamy je w naszym życiu, boś Ty, Panie, to sprawił, boś Ty godzien tego, abyśmy opowiadali o tym, co robisz, abyśmy wywyższali Ciebie. I tak chcemy tego dnia, Panie, w tym nabożeństwie także na różne sposoby opiewać Twoją łaskę. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, abyś nas poprowadził, abyś każdego, kto będzie dzisiaj coś tutaj mówił, każdego, kto będzie śpiewał, każdego, kto się modli, abyś natchnął i otworzył nam, Panie, oczy jeszcze szerzej, abyśmy więcej widzieli z tego, co czynisz, co czyniłeś i co będziesz czynił w naszym życiu. Alleluja. Bądź błogosławiony, Panie Jezu, pośród nas.
Alleluja. Chwalę duszę moją Pana. Chwalić będę Pana, póki żyw. Śpiewać będę Bogu, Alleluja, póki żyć będę. Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc. Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego. W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego. Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego. On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest. Dochowuje wierności na wieki. Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów, Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych, Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogą bezbożnych zatraca. Pan jest Królem na wieki, jest Bogiem Twoim, Alleluja. Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.
Alleluja.
Zachęcam, byśmy dalej śpiewali, byśmy adorowali, czcili Tego, który jest najwyższy. Zachęcam, by to nie były zwykłe pieśni, ale by refreny tych melodii zachęcały nas do tego, byśmy zastanowili się, kim jest Bóg, kim jest dla nas, kim jest dla mnie osobiście. Oddajmy dziś wiecznemu Bogu cześć.
Niebo wypełnia wciąż, Jego
Mieszkańcy świata, zarówno wy, synowie ludu, jak wy, synowie możnych, zarówno bogaty, jak i ubogi. Usta moje będą wypowiadać słowa mądre, a rozmyślanie serca mego będzie rozsądne. Nakłonię do przypowieści ucho swoje, rozważę przy cytrze zagadkę swoją. Czemu mam się bać w dniach złych, gdy osacza mnie złość moich napastników, którzy polegają na dostatkach swoich i chlubią się mnóstwem bogactw swoich. Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy, by mógł żyć dalej na zawsze i nie oglądał grobu. Zobaczy bowiem, że mądrzy umierają, głupi i prostak pospołu giną i zostawiają obcym bogactwo swoje. Domy ich są grobami na wieki, mieszkania ich z pokolenia w pokolenie, chociaż imionami swymi nazwali kraje. Ale człowiek, choć żyje w przepychu, nie ostoi się. Podobny jest do bydląt, które giną. Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie. I taki koniec tych, którym własna mowa się podoba. Sela. Pędzą jak owce do otchłani. Śmierć jest pasterzem ich. Ale prawi panować będą nad nimi z poranku. Zamysły ich będą unicestwione. Otchłań będzie ich mieszkaniem. Lecz Bóg wyzwoli duszę moją z krainy umarłych, ponieważ weźmie mnie do siebie. Nie bój się, gdy się ktoś bogaci, gdy rośnie chwała domu jego, bo gdy umrze, nic z sobą nie weźmie. I nie pójdzie za nim chwała jego, choćby za życia swego mienił się szczęśliwym, choćby się chwalił, że mu się dobrze jedzie. Pójdzie do pokolenia ojców swoich, którzy już nigdy nie ujrzą światłości. Człowiek, który żyje w przepychu, tego nie pojmie. Podobny jest do bydląt, które giną. Drogi Panie, modlę się do Ciebie z głębokości serca mego. Panie, byś dał mi zrozumieć w moim życiu, co tak naprawdę ma wartość. Kiedy u kresu mych dni wybije ostatnia godzina i dane mi będzie stanąć przed Tobą, Boże, nie będzie miało nic znaczenia to, co w naszych oczach ma znaczenie. Wtedy nic nie będzie się liczyło. Wielkie imię nie będzie miało znaczenia, Panie. Daj mi zrozumieć, Panie, daj zrozumieć nam wszystkim, Boże Wszechmogący, który jesteś, że Ty patrzysz na serce, które jest skruszone, na serce, które jest pokorne, na serce, które jest uniżone. Panie, daj mi zrozumieć, co ma wartość w Twoich oczach, bym nie stracił życia za gonitwą za czymś, co i tak nigdy nie może sycić, co i tak nigdy nie da satysfakcji do końca, Boże. Daj zrozumieć, Boże, co ma wartość w Twoich oczach. Panie, gdy będziemy śpiewać kolejną pieśń, dotykaj serca nasze, byśmy rozumieli, co jest Tobie miłe, co ma wartość w Twoich oczach, Boże. Bądź pochwalony, Wszechmocny Panie, Boże, który jesteś. Amen.
Yeah.
będziemy teraz dalej opiewać dzieła łaski Pana. Na różne sposoby to robimy, a dzisiaj mamy grupę młodych ludzi z Piotrem Stępniakiem, może już nie pierwszej młodości, ale jednak duchem radosnym i młodym. I teraz będziemy mieli okazję posłuchać, jak oni doświadczyli łaski Bożej w swoim życiu. Piotrze, prosimy Cię bardzo, oddajemy Wam czas.
Takim pozdrowieniem apostolskim, pokój Wam, bracia i siostry. Moi kochani, tak jak tutaj pastor już mówił, jesteśmy na terenie Gdańska. Już tydzień jesteśmy. Gdańska i okolic. Przyjechaliśmy tutaj przede wszystkim do szkół, do różnych innych miejsc, gdzie prowadzimy spotkania z młodzieżą, ale przede wszystkim naszym takim celem i zadaniem jest iść na cały świat i głosić Ewangelię. To jest, wiecie, podstawa życia chrześcijańskiego. I to jest piękne, że coraz więcej ludzi może usłyszeć Ewangelię. Naprawdę. Słuchajcie, byliśmy w Trzewie, tylko w jednym miejscu ponad 400 osób się zgromadziło. Młodych ludzi. W Domu Kultury. Gdzie słyszało Ewangelię. Byliśmy w dużo innych miejscach, tak? Byliśmy w szkole w Trzewie, w pierwszym gimnazjum, byliśmy w Gniewie, w szkołach i tak dalej. Słuchajcie, to jest naprawdę Boża łaska, jak ja widzę, jak Pan otwiera drzwi do zwiastowania Ewangelii. Naprawdę. Nigdy takiego czegoś nie było w tym kraju, żeby można było tak zwiastować Ewangelię i to w takich miejscach, słuchajcie. Po prostu Bogu niech będzie za to chwała, że możemy o tym mówić. I nie znam sobie 5 osób. Widzę tu jedna siostra, nawet płacze z radości. Niesamowita. Wiecie, jest nas 5 osób. Marcin jest żoną z Darią i oni są ze Strzelc, ze Zbory, z Ewangelicznej Wspólnoty Zielonoświątkowej. Jest z nami Emanuel, pseudonim Barnaba. I jest Bydgoszczy ze Zboru. No i ja jestem Renatka ze Zboru w Ostrowie Wielkopolskim. Także, słuchajcie, jesteśmy z różnych stron Polski, ale Pan sprowadza nas do jednego. Idźcie i głoście Ewangelię. Wiecie, ja tak bardzo kocham Pana Jezusa, że ja sobie nie wyobrażam, żebym tego nie robił. Naprawdę. Ja sobie po prostu nie wyobrażam. Kiedy dzisiaj brat przeczytał psalm, w którym jest napisane, że przeklęty człowiek, który polega na człowieku. Zobaczcie. I apostołowie, kiedy Duch Święty stąpił na nich, co uczynili? Poszli i głosili Ewangelię. Ale nie podobało to się wielu. Nie podobało się. Chciałbym przeczytać taki fragment, co jest z Dziejów Apostolskich, Piąty rozdział, może od 27 wersetu. A gdy ich przywiedli i stawili ich przed Radą Najwyższą, zapytał ich arcykapłan, mówiąc: nakazaliśmy wam surowo, abyście w tym imieniu nie uczyli, a oto napełniliście nauką waszą Jerozolimę i chcecie ściągnąć na nas krew tego człowieka. Piotr zaś i apostołowie odpowiadając rzekli: trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Amen. Zgadzacie się z tym? Zobaczcie. I tak jest w naszym życiu też. W naszym życiu. Nie muszą nas stawiać przed Radą Najwyższą, ale wystarczy, że staniemy przed szefem w pracy. I szef powie: no proszę panią, to jest miejsce pracy. Tu nie wolno głosić Ewangelii. I co my wtedy powiemy? Ja pamiętam moment z mojego życia, słuchajcie, moi kochani, było to w zakładzie karnym we Wrocławiu i co czwartek mieliśmy spotkania i pamiętam, o 16 mieliśmy spotkania i pamiętam, ja ubrany idę na spotkanie, a pierwszy raz w swoim życiu dopiero dostałem pracę. Zacząłem pierwszy raz pracować, uczciwie, tak? I pracowałem tam w więzieniu. No ale że było spotkanie w czwartek, więc musiałem zostać w pracy i iść na spotkanie. Bo to było dla mnie najważniejsze. Spotkać się z braćmi po to, żeby uwielbić Boga, tak żeby karmić się Słowem, żeby wiedzieć, jak mam żyć przez cały tydzień. No i kiedy idę na to spotkanie, kierownik ochrony do mnie mówi, a ty gdzie? Ja mówię, idę na spotkanie. Na jakie spotkanie? No, spotkanie Kościoła Zielonoświątkowego. Z powrotem, do roboty. Ja stanąłem i mówię, wie pan co? To ja dziękuję, to ja rezygnuję z tej pracy i idę na spotkanie. To jest dla mnie ważniejsze. To jest dla mnie ważniejsze. On mówi, to nie masz po co przychodzić do pracy. No i zostałem zwolniony. Ale poszło na to spotkanie, tak? Uwielbialiśmy Boga, trochę byłem zdenerwowany, ale pomodlili się o mnie, przeszło mi, no i tak dalej, słuchajcie. No i wychodzę, idę już na pawilon, no bo po co mam iść do pracy, jak zostałem zwolniony. A oddziałowy mówi, a ty gdzie idziesz? Ja mówię, no idę na oddział. Gdzie na oddział? Do roboty. I kierownik powiedział, że zwolniony, idź do roboty. Idę, pracuję. Na drugi dzień mnie woła ten kierownik. Wiesz, czemu cię nie zwolniłem? Ja mówię, no, nie wiem. Dlatego, że jesteś sobą. To mi się podoba, twoja postawa. Że jesteś sobą. Że powiedziałeś nie. Że potrafisz zawalczyć o to, co jest dobre. Bo widzę, że to jest dobre dla ciebie. Że przynosi dobre rzeczy w twoim życiu. Zobaczcie, czyli my mamy się opowiadać za tym, co jest dobre i co pochodzi od Boga. Jeżeli nam mówi Pan Jezus, idźcie i głoście Ewangelię, kim byśmy byli, jakbyśmy tego nie robili? Zobaczcie. Kim? Niech dziecko twoje powie, powiedz mu, idź do sklepu po chleb. A to se idź. I nie pójdzie. To co zrobisz? Pas w rękę i heja. Tak to wygląda, zobaczcie. Chcemy posłuszeństwa. A jak Pan Bóg się czuje, kiedy my mówimy, nie, no nie teraz. Najpierw do fryzjera polecę jakąś fryzurkę. Może po fryzjerze, Panie Boże. U fryzjera siedzimy, tyle jest do opowiadania. Fryzjerka nie ucieknie, kiedy będziemy mogli jej mówić, no bo musi nam robić fryz, to więc możemy jej zwestować. Zobaczcie, tyle możliwości. Idziesz do sklepu, kupujesz cokolwiek, idziesz do Biedronki, tak? Czy pani z kasy ucieknie? Mówi, nie, ja nie chcę słuchać tej Ewangelii. Niech pan odejdzie. Nie. Ona będzie słuchała. Ona musi od ciebie wziąć pieniądze. A ty możesz te pieniądze trzymać w ręku. I tak możesz tylko płacić. Ona usłyszy tą Ewangelię. Zobaczcie, i to jest piękne. I chwała Bogu za to, zobaczcie. I naprawdę, powiem wam, jesteśmy Bogu wdzięczni. Wczoraj mieliśmy spotkanie na ulicy Biskupiej. I tam mieliśmy spotkanie dla kobiet z tej dzielnicy, wiecie. Takie kobiety przyszły z tej dzielnicy. Przyszło też paru mężczyzn, ale większość to same kobiety. Powiem wam, jaki to był czas błogosławiony. Naprawdę. Że te kobiety mogły usłyszeć, że jest dla nich nadzieja. Że jest ktoś, kto je kocha. Że Pan Jezus je kocha. Że wiecie, te trudy, te wszystkie złe rzeczy, które one przeszły w swoim życiu, bicie, maltretowanie, wiecie, zmieniły facetów, nie wiem, już może niektóra z 50 miała, z 50, ale najważniejsze co jest, że jest ktoś, kto je kocha, słuchajcie, kto chce dać im nadzieję, słuchajcie, na lepsze życie, miłość, pokój, radość, zwycięstwo w Jezusie, zobaczcie, one usłyszały, że jest nadzieja, no bo taka Daria, czy Renatka stanęły, powiedziały, kim były i co się stało w ich życiu, to te kobiety były w szoku. Czy jest to możliwe? Zobaczcie. I to my chrześcijanie, których Pan, zobaczcie, znalazł, bo dał się im znaleźć. mamy obowiązek powiedzieć ludziom prawdę. To my im musimy powiedzieć prawdę. Słuchajcie, nikt za nas tego nie zrobi. Nikt. Kto za nas zrobi, słuchajcie? Co wynajmiemy sobie jakąś organizację, jakąś, nie wiem, spółkę, firmę, żeby za nas wykonała to? Nie ma takiej opcji. To jest najważniejsze dzieło, żeby ludzie mogli usłyszeć prawdę. Bo czym wcześniej usłyszą, tym wcześniej przyjdzie Pan. Bo dopóki my nie będziemy zwiastować Ewangelii po całym świecie i ona się nie rozejdzie, to Pan nie przyjdzie. On przyjdzie wtedy, kiedy wszystko to się wypełni. Ja zachęcam Was, słuchajcie, nawet przez nasze świadectwa, przez nasze życie. Wiecie, ja sam zastanawiam się nad tym, mówię, Boże, jak to jest możliwe, że Ty nas używasz w taki sposób. Nawet wczoraj się śmieliśmy. Bo słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w Gdańsku, a jutro jesteśmy w Krakowie. Ludzie pytają się, wy latacie samolotem, czy co? No bo jak to jest możliwe, słuchajcie, żeby z jednego końca znaleźć się za chwilę na drugim końcu, później znowu na wschodzie, na zachodzie i tak cały czas. Po prostu skąd siły? Skąd wytrwałość od Pana? Zobaczcie, nie robimy nic z siebie. Bo jakbyśmy cokolwiek robili z siebie, to już by nas tutaj nie było. Naszego zespołu by nie było. By były kłótnie, awantury i tak dalej. Tak jak zobaczcie, jak ludzie coś robią ze siebie, to to upada. Prędzej czy później leży. Ale jeżeli jest tam Pan, Jezus na pierwszym miejscu, Jego światło przychodzi do naszego życia i On nas prowadzi, słuchajcie, to jeżeli Bóg z nami, ktoś przeciwko nam. Ja całe życie polegałem na sobie i gdzie mnie to doprowadziło? Gdzie doprowadziło nas, kiedy polegaliśmy na sobie? Zobaczcie, kobietki kochane, powiecie, ile razy na sobie polegaliście? Ja sobie poradzę, dam radę. Zobaczcie, gdzie doprowadziło to? Facet mówi, ja to jestem man, wiecie. Wszystko mogę. Po co mi kobieta, po co mi dom, po co mi rodzina? Po co mi Pan Jezus? A później co? Upadek. Wielki. Ból i cierpienie. I zawsze wołamy do Boga wtedy, kiedy jesteśmy już na dnie. I żeby tego nie doświadczać, to wystarczy być wykonawcą Słowa Bożego. Czy Słowo Boże jest trudne? Nie. Jak przedwczoraj oglądałem taki film, słuchajcie, oglądałem go, dlatego że mam przyjaciela i przyjaciółkę, którzy chcą iść do zakonu. I tak rozmawiam z nimi, żeby tej drogi nie wybierali, bo to nie jest właściwa droga. Bo Bóg tego nie chce, żeby ktokolwiek się izolował. I wiecie co, ja obejrzałem taki film Siostry Magdalenki. Nie wiem, czy ktoś z Was ogląda. Na faktach autentycznych, wstrząsająca historia. Ten film opowiada o tym, Irlandia, kraj, bardzo wiele zakonów. I tam w Irlandii działy się takie rzeczy, że na przykład kobieta, dziewczyna została zgwałcona, to jako już moralnie upadło, zamykali w klasztorze. I ona tam przez pracę silną, poniżanie i tak dalej, brała na siebie tą pokutę i oczyszczała się. Ale co z nimi tam robiono? Co robiły te siostry zakonne z nimi? Słuchajcie, to jest przerażające, to jest niemożliwe, że takie rzeczy się działy. Dopiero w 96 roku zamknęli ostatnią pralnię w Irlandii. Czyli do 96 roku to wszystko trwało. Słuchajcie, te kobiety były bite, maltretowane, wykorzystywane do pracy, do wszystkiego. Słuchajcie, jaki obraz jest pokazany tego wszystkiego. 3 z nich uciekły i na podstawie ich opowieści, tak, świadectwa, został nakręcony ten film. Zobaczcie, do czego jest potrzebny nam zakon, żeby nas zabić. Nam jest potrzebny Jezus żywy, Jezus Chrystus. Jak te kobiety i ich rodziny by usłyszeli prawdziwą Ewangelię o Jezusie Chrystusie, tą, która jest zapisana na kartach Biblii, czy zamykaliby swoje córki do klasztorów? Czy sami by to robili? Zobaczcie, nie, bo by byli wolnymi ludźmi. Dlatego zachęcam nas, słuchajcie, abyśmy szli i głosili Ewangelię, aby Duch Święty nas prowadził. Wspaniałe dzieła się u was tutaj dzieją, naprawdę. Ja dziękuję za was i Bogu, i dziękuję za pastora, za starszych, za cały was zbór, że naprawdę te kobitki, które tam robiły, słuchajcie, no mają szok, szaki takie nożą, gałęzie. Aleluja, Jezus jest wielki, no chwała Panu za to, naprawdę. Dzisiaj znaleźć kogoś do pracy. Ja pamiętam, jak byłem w Ustroniu i pastor Chydzik, to już kilka lat temu, i betonowali tam przed zborem. I pastor Chydzik mówi za kazalnicy, że chciałby, aby mężczyźni jacyś się zgłosili i pomogli, żeby ten gruz można było powywozić i tak dalej. Nie? Ja myślałem, że się zgłosili, rzeczywiście, taki duży zbór. No ale idziemy z żoną na spacer, kogo widzimy? Pastora z łopatą, z tą i staczką, i ładuje gruz i wywozi. Nikt się nie zgłosił. Aż byłem w szoku, naprawdę. Zobaczcie, a tutaj jedno hasło, jeden zew, a od razu tyle ludzi przyszło. I tak właśnie, jedni drugich wspierajcie, wspomagajcie. Idźmy razem. To jest Boże dzieło. Naprawdę, to Boże dzieło. Robimy to wszystko na Bożą chwałę. Naprawdę. Żebyśmy bliżej mieli, na pewno byśmy pomogli wam też. Naprawdę. Ale jak będziemy mogli wam pomóc, to wam pomożemy. Dziękujemy, błogosławimy was i niech dobry Pan Jezus Chrystus ma was w opiece. Ja poproszę Renatkę.
Chwała Bogu. Na początek przeczytam fragment z listu do Rzymian z rozdziału 8. Cóż wtedy na to powiemy, jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł? Więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przeciwstawia się za nami. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak napisano, z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. Ale bowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Ja kiedyś byłam osobą, która przez całe swoje życie szukała miłości. Jednak tej miłości tak naprawdę nigdzie nie znajdowałam. I dopiero w wieku 24 lat, kiedy przyszłam do Pana Jezusa, On wylał na mnie swoją przeogromną miłość i dzięki niej dzisiaj tutaj mogę stać przed wami. Jednak ja, kiedy byłam małym dzieckiem, nigdy w swoim własnym domu nie doświadczyłam miłości, ponieważ jako małe dziecko nigdy nikt mnie nie przytulał i też nigdy nikt do mnie nie powiedział słowa kocham cię. Mój tata był uzależniony od alkoholu i odkąd sięgam pamięcią, nie mieszkał już z nami w domu, ponieważ musiał się wyprowadzić. I pomimo tego, że ja z moim tatą widywałam się od czasu do czasu, to jednak nigdy go nie było przy mnie chwili, kiedy ja tego potrzebowałam. Nigdy nie zaznałam ojcowskiej troski. Nigdy nie zaznałam ojcowskiej opieki. Reszta mojej rodziny... Reszta mojej rodziny, chociaż mieszkaliśmy pod jednym dachem, też za bardzo nie zwracała na mnie uwagi. Byliśmy dla siebie zupełnie obcymi osobami i nigdy nie mieliśmy żadnych relacji między sobą. Bardzo często, kiedy chodziłam do swojej kuzynki, kiedy widziałam, że ona w swoim domu ma wszystko, czego potrzebuje, że przede wszystkim ma miłość, że ma radość, to wtedy jako dziecko w moim sercu rodziło się wiele bólu i w moim sercu rodziło się wiele cierpienia, że ja tego nie mam. Nadzwyczajnie zazdrościłam jej tego wszystkiego i chciałam, aby mój dom wyglądał podobnie. Ale jako małe dziecko nie byłam w stanie zmienić tych rzeczy, które były dookoła mnie. Bardzo często płakałam po nocach. Jednak moje łzy nie przynosiły żadnych rezultatów. Moja rodzina raczej nie dążyła do tego, aby wprowadzać jakiekolwiek zmiany. Ja prawie codziennie musiałam słuchać awantur. Prawie codziennie musiałam słuchać tych wszystkich krzyków, które były w domu. A nawet nie miałam własnego miejsca, nie miałam własnego pokoju, do którego mogłabym pójść i schować się przed tym wszystkim. I też bardzo często w domu powtarzano mi to, że do niczego się nie nadaje. Mając 13 lat, również do mojego życia zaczęły dochodzić kompleksy, ponieważ mniej więcej w tym wieku zaczęłam porównywać się z innymi dziewczynami. Zaczęłam kupować różnego rodzaju czasopisma młodzieżowe. Widziałam tam wiele pięknych, młodych dziewczyn. I niezależnie od tego, jakie kosmetyki bym kupiła, niezależnie od tego, ile pieniędzy bym na wszystko wydała, to i tak nigdy nie byłam w stanie dorównać żadnej z nich. Dlatego zawsze uważałam, że jestem brzydsza. Zawsze uważałam, że jestem gorsza od innych. Myślałam, że nigdy nie znajdę sobie męża. I to wszystko spowodowało, że w wieku 16 lat po raz pierwszy próbowałam zakończyć swoje życie. Połknęłam wtedy tabletki, ponieważ myślałam, że to jest jedyny sposób na rozwiązanie moich problemów. Jednak wtedy nie zdawałam sobie nawet sprawy, dokąd bym trafiła, ponieważ nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Ale po nieudanej próbie samobójczej zaczęłam szukać tej miłości w ludziach. Zaczęłam szukać tej miłości przede wszystkim w starszych mężczyznach, co myślę, iż było konsekwencją tego, że wychowywałam się bez taty. I nawet poznałam fajnego chłopaka. Na początku było jak w bajce. Zakochaliśmy się w sobie. Jeździliśmy do kina, na różnego rodzaju imprezy. Chcieliśmy nawet pobrać się ze sobą. Jednak nasze szczęście nie trwało długo, ponieważ po 3 latach naszego związku wszystko nagle zaczęło się psuć. On mnie zostawił, a ja wtedy po raz kolejny straciłam nadzieję na to, że w moim życiu znajdzie się ktoś, kto mnie pokocha. I wtedy po raz kolejny postanowiłam zakończyć swoje życie, ponieważ nie chciałam żyć dłużej w taki sposób, w jaki żyłam. W moim życiu było wiele problemów, z którymi nie potrafiłam sobie poradzić. Nie miałam też nigdy żadnych przyjaciół, do których bym mogła pójść i zwierzyć się z tego wszystkiego, co przechodziłam. Mając też 21 lat, postanowiłam wyprowadzić się z domu. Podjęłam pracę i zaczęłam wynajmować mieszkanie. I w tamtym czasie spotykałam się z wieloma mężczyznami, sądząc, że któryś z nich da mi to, czego potrzebuję. Sądząc, że któryś z nich da mi miłość, której ja szukam. Jednak w rzeczywistości każdy jeden wykorzystywał mnie dla własnych przyjemności. I żaden z nich nie był w stanie dać mi tego, czego ja potrzebowałam. Ale pewnego dnia na mojej drodze Bóg postawił człowieka, który mi zaczął mówić o Bogu, który mi zaczął mówić o Panu Jezusie, o tym, że On mnie bardzo kocha i że może zmienić moje życie. I chociaż ja w tamtym czasie w ogóle się tym nie interesowałam, ponieważ zawsze uważałam, że takie tematy są dla księży albo dla starszych ludzi, to jednak wiedziałam, że w moim życiu jest wiele złych rzeczy, z którymi nie potrafię sobie poradzić. I ten człowiek pewnego dnia powiedział mi również takie bardzo ważne zdanie. Powiedział mi o tym, że tak jak każda rzecz, z której korzystamy tutaj na ziemi, potrzebuje instrukcji użycia, aby dobrze działać, tak samo człowiek potrzebuje instrukcji dla swojego życia, aby być szczęśliwym. I właśnie taką instrukcją jest Biblia, ponieważ to Bóg nas stworzył i On wie najlepiej, co jest nam potrzebne. Ja dopiero po tych słowach zaczęłam się nad wszystkim zastanawiać. Stwierdziłam, że faktycznie coś w tym musi być. Więc na swój sposób zaczęłam szukać Boga. Zaczęłam chodzić częściej do kościoła. Zaczęłam kupować różne książki na temat świętych, różnego rodzaju filmy. Nawet w mojej głowie pojawiły się myśli, aby zostać zakonnicą, ponieważ myślałam, że w ten sposób przybliżę się do Niego. Ale te wszystkie moje wysiłki były do niczego, ponieważ w dalszym ciągu żyłam w grzechu, od którego nie mogłam się uwolnić. W dalszym ciągu nie potrafiłam szanować swojej mamy. W dalszym ciągu nie potrafiłam sobie dać rady z pożądliwością, która była w moim życiu. Nie potrafiłam również przestać kłamać, ponieważ bałam się przyznać do tego, co robiłam. Chodząc na dyskoteki, chodząc na różnego rodzaju imprezy, wiele razy upijałam się do tego stopnia, że pod wpływem alkoholu robiłam rzeczy, których nigdy po trzeźwemu bym nie zrobiła. I dopiero po 2 latach od spotkania tego człowieka, będąc w swoim pokoju całkowicie sama, klęknęłam na kolana i zaczęłam wołać do Pana Jezusa. Ponieważ dopiero tego dnia zrozumiałam, że przez całe życie szukałam miłości, akceptacji w ludziach, że szukałam miłości, akceptacji w mężczyznach, a grzesząc krzywdziłam tego, który swoje życie oddał za mnie na krzyżu. Ja dopiero wtedy zrozumiałam, że nikt nie jest w stanie mnie kochać bardziej niż On. Więc zaczęłam płakać. Zaczęłam przepraszać za te wszystkie złe rzeczy, które czyniłam w swoim życiu. I w jednej chwili, to było w mgnieniu sekundy, kiedy tylko wypowiedziałam te słowa, Bóg przyszedł do mnie i zabrał ode mnie cały ciężar, który nosiłam na swoich plecach przez 24 lata swojego życia. On w jednej chwili uwolnił mnie od tego wszystkiego, z czym nie dawałam sobie rady. A przede wszystkim wlał w moje serce miłość, której tak długo szukałam. Ja jeszcze wtedy dokładnie nie wiedziałam, co się wydarzyło w moim życiu. Ponieważ nigdy wcześniej nikt mi nie mówił o nowonarodzeniu. Nigdy wcześniej o tym nie słyszałam. Jednak na drugi dzień, kiedy wstałam rano, wiedziałam, że jestem już zupełnie inną osobą. Ja przestałam interesować tymi wszystkimi rzeczami, które interesowały mnie wcześniej. Przestałam oglądać jakieś głupie seriale telewizyjne. Przestałam prowadzić rozmowy na jakieś dziwne tematy. Wręcz zaczęłam dostrzegać to piękno, które było dookoła mnie, którego tak naprawdę nigdy wcześniej nie potrafiłam dostrzec. Zapragnęłam też mieć relacje z ludźmi, którzy mi będą mówić o Bogu, którzy mi będą mówić o Panu Jezusie. I niedługo, w maju minie 3 lata od tego wydarzenia, kiedy osobiście przyszłam do Pana Jezusa. Wiele razy, prawie w każdym miejscu, gdzie jestem, powtarzam, że nigdy nie zamieniłabym nawet jednego dnia przeżytego z Panem Jezusem na te 24 lata, które przeżyłam bez Niego. Ponieważ dopiero od tamtej pory jestem naprawdę szczęśliwą osobą. Ja dopiero od tamtej pory wiem, że moje życie naprawdę ma sens. Wiem również, po co żyję na tym świecie. I wiem również, dokąd zmierzam. I niezależnie od tego, co w moim życiu się dzieje, wiem, że Pan Jezus zawsze jest przy mnie. I wiem, że On mnie nigdy nie opuści. I tak jak jest tutaj napisane, jestem tego pewna, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła odłączyć mnie od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. I niech będzie Panu Jezusowi chwała za to wszystko, co On dla nas uczynił. Niech Was Bóg błogosławi. Dziękuję, że mogłam się tym podzielić. Amen.
W psalmie 34 jest napisane: Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Spójrzcie na Niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem. Ten biedak wołał, a Pan słuchał i wybawił go z wszystkich ucisków jego. Anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją i ratuje ich. I ja kiedyś byłam tym biedakiem, który zawołał do Pana Jezusa i on okazał mi swoją łaskę. I wczoraj, kiedy wieczorem byłam w łazience, przyszła mi taka, może taka prosta myśl, ale bardzo głęboka dla mnie, że uświadomiłam sobie, gdzie ja bym dzisiaj była, gdyby nie Jezus Chrystus. Gdzie dzisiaj byłaby moja rodzina, gdyby nie to, że On umarł za nas na krzyżu i uratował tak naprawdę całą naszą rodzinę. To jest tylko i wyłącznie Boża łaska. Gdzie wychowałam się w rodzinie, gdzie nie otrzymałam tyle miłości, ile powinnam, dlatego że moi rodzice również jej nie otrzymali, kiedy byli małymi dziećmi. Ciężko oczekiwać od kogoś, kto nie otrzymał miłości, żeby tą miłość potrafił przekazać drugiemu człowiekowi. Moja mama pochodziła z rodziny, gdzie był alkohol, gdzie była bita, gdzie była molestowana. Do tego też szybko uciekła z domu, zaszła w ciążę jako bardzo młoda dziewczyna. Mam bardzo młodą mamę. Mój tato również nie otrzymał miłości, kiedy był małym chłopcem. Nigdy go nie przytulał, nigdy nic z nim nie rozmawiał. Nie potrafił kochać. I kiedy widział jakiegoś ojca, który trzyma dziecko na swoich kolanach, nie rozumiał tego, nie wiedział, po co ten człowiek to robi. I dlatego nie kochał nas, ani mnie, ani mojej siostry, ani mojej mamy. I kiedy byłam małym dzieckiem, zawsze powtarzał mi, że jestem głupia, że do niczego się nie nadaję i że tak naprawdę niczego w swoim życiu nie osiągnę. To wszystko spowodowało, że jako małe dziecko miałam taką silną depresję. Nie potrafiłam się skupić, nie potrafiłam się skoncentrować. Miałam problemy w szkole, miałam straszne stresy. Kiedy widziałam mojego tatę, właściwie zerwał się psychicznie nad całą naszą rodziną. Moja mama zaczęła zdradzać mojego tatę raz, drugi, trzeci, kolejny. I pomimo tego, że nazywaliśmy się rodziną, nigdy nią nie byliśmy. Na zewnątrz wyglądało, że wszystko jest fajnie, ale w środku było bardzo, bardzo źle. Mój tato, pomimo tego, że nie zażywał żadnych używek, był osobą bardzo agresywną i często musieliśmy uciekać z domu. I tak przez wiele, wiele lat. I to wszystko spowodowało, że miałam wielką nienawiść do mojego taty. Właściwie kochanek mojej mamy, jeden czy drugi, był mi bliższy niż mój własny ojciec. Kiedy moja mama prowadziła bar, więc często w nocy jej nie było i kiedy miałam zostać z tatem w domu w nocy, to po prostu paraliż przychodził do mnie, bo do tego stopnia się go bałam. I to wszystko spowodowało, że mając niecałe 15 lat uciekłam z domu. Bo myślałam, że na ulicy wśród przyjaciół, wśród znajomych, myślałam, że tam znajdę miłość, że tam znajdę akceptację, że tam spotkam kogoś, kto powie mi: Dania, jak fajnie, że jesteś, bo tylko tego tak naprawdę wtedy potrzebowałam. I na początku było fajnie. Nikt mi nie kazał chodzić do szkoły, więc przestałam często do niej chodzić i poniosłam z tego tytułu duże konsekwencje. Myślałam, że jak założę wyzywające ubrania, fajny makijaż i zacznę zadawać się z ludźmi, którzy są szanowani na ulicy, to i że ja będę szanowana. I na początku tak było, ale tylko do pewnego czasu, kiedy skończyły mi się pieniądze, które gdzieś ukradłam rodzicom, ponieważ kiedy te pieniądze się skończyły, okazało się, że ludzie, którzy mówili, że są moimi przyjaciółmi, nigdy tak naprawdę nimi nie byli, ponieważ w najtrudniejszym momencie mojego życia zwyczajnie mnie zostawili. No i moja najlepsza przyjaciółka, która namówiła mnie do ucieczki z domu, zwyczajnie mnie zostawiła. Najfajniejszy chłopak, jakiego poznałam na jednej czy drugiej imprezie, zwyczajnie mnie zostawił. Wszyscy ci, którzy mówili, że będą ze mną zawsze, po prostu gdzieś sobie poszli i zostałam sama. Wszędzie, gdzie szłam, zakładałam maskę na swoją twarz i udawałam kogoś, kim nie jestem. Dawałam, że jest fajnie, że mam radość, że się śmieję, ale w moim sercu był wielki ból. Moje życie to była jedna wielka obuda. Robiłam to wszystko dlatego, że chciałam, żeby ktoś w końcu mnie zaakceptował, żeby ktoś nie poniżał mnie tak, jak kiedyś robił to mój tato. I za wszelką cenę próbowałam wszystkim udowodnić, jak ja potrafię sobie poradzić, jaka potrafię być niezależna. Ale tak było tylko do czasu. Nagle uświadomiłam sobie, że nigdy nie przypuszczałam, że znajdę się w takim towarzystwie, ponieważ gdyby rok wcześniej ktoś mi powiedział, że będę zadawać się z takimi ludźmi, to bym go wyśmiała. Powiedziałabym: z tymi ludźmi, którzy tak piją, ćpają, nigdy w życiu. Przecież ja pochodzę z takiej porządnej rodziny. Ale rok później tak się stało. Nagle uświadomiłam sobie, że moi przyjaciele nie biorą narkotyków dlatego, że chcą, tylko dlatego, że muszą. Że moja przyjaciółka nie sprzedaje swojego ciała dlatego, że chce się fajnie zabawić, tylko dlatego, że nie potrafi żyć już inaczej. Że moi przyjaciele piją alkohol nie dlatego, żeby zalać jakieś smutki, tylko dlatego, że weszli w takie koło, z którego nie potrafią wyjść. I dlatego, że moja mama kiedyś prowadziła bar, to widziałam, do czego prowadzą narkotyki, do czego prowadzi alkohol. Wiele, wiele czasu spędzałam w tym barze i wielu rzeczy nie dotykałam. I łudziłam się, że jestem lepsza od tych ludzi. Łudziłam się, że ja może i z nimi jestem, ale ja nie jestem taka jak oni. Ale potem bardzo szybko uświadomiłam sobie, że oni schodzą na dno i ciągną mnie za sobą. Ja wcale nie jestem lepsza od nich, ale jestem dokładnie w tym samym miejscu, co oni. I chciałam zmienić swoje życie. Chciałam w jakiś sposób jakąś inną drogę wybrać, ale nie miałam już koncepcji, nie wiedziałam, w jaki sposób mam to zrobić. I między tym wszystkim spotykałam się z pewną kobietą, która była nauczycielką. Bardzo nie lubiłam wtedy nauczycieli, bardzo źle ich traktowałam i wiem, że to było bardzo złe. Ci ludzie próbowali wskazać mi dobry kierunek, a ja po prostu to lekceważyłam. Natomiast z nią się spotykałam. Nie wiem dlaczego. Ale ona właśnie mówiła mi o Panu Jezusie. Ona mówiła mi, że jest ktoś, kto bardzo mnie kocha. Że jest ktoś, kto oddał za mnie swoje życie. Że jest ktoś, kto umarł za mnie na krzyżu. I ja na początku się z niej śmiałam, ponieważ moje myślenie było takie, że Bóg jest gdzieś tam u góry, ja jestem tu na dole i pomiędzy mną a nim jest wielka przepaść. Ale kiedy byłam w ciężkim momencie swojego życia, to klękam na swoje kolana i zawołam do tego Boga, o którym ona mi mówiła. I pamiętam, kiedy klękam na kolana, zawołam: Boże, jeżeli jesteś, jeżeli to, co ta kobieta mówi, jest prawdą, jeżeli istniejesz, jeżeli jesteś żywy, jeżeli jesteś realny, jeśli słyszysz mnie, to przyciśnij moje życie. I pamiętam, kiedy klęczałam na swoich kolanach, usłyszałam go głos w swoich uszach, kiedy powiedział do mnie: Daria, ja cały czas czekałam na ciebie, cały czas wyciągałam do ciebie swoje dłonie, tylko to ty chodziłaś innymi drogami, to ty wybierałaś to zło. I poczułam niesamowitą miłość, która została wylana do mojego serca i pierwszy raz w życiu spotkałam osobę, której przez całe życie szukałam. Spotkałam ojca, którego nigdy nie miałam. To było coś niesamowitego, kiedy zrozumiałam bardzo ważną rzecz, że to ja go zamordowałam, że on na tym krzyżu wisiał za mnie, że gdyby nie było na tym świecie nikogo, tylko byłabym ja, to on i tak przyszedłby to zrobił. Umarłby za mnie na krzyżu, za wszystkie moje grzechy, za wszystkie moje przewinienia, za wszystkie moje winy, ale umarł też za wszystkie moje zranienia dzieciństwa, za wszelkie moje nieprzebaczenia, za żale. On to wszystko poniósł na krzyżu i to mnie bardzo uwolniło i od tamtej pory moje życie się zmieniło. Dzisiaj jestem inną osobą i nie dlatego, że mam wspaniałego męża, fajnych rodziców czy dużo pieniędzy, ale dlatego, że wiem, kto jest moim Panem i Zbawicielem. I wiecie, Chrystus również dotknął się mojej rodziny. Moi rodzice właściwie poznali Jezusa wcześniej niż ja. Oni jakby mają świadectwo troszkę inne niż ja, może bardziej drastyczne, można nawet powiedzieć, ale wiecie, gdyby nie Chrystus, mój tato już by nie żył. Ponieważ kiedy moja mama po raz kolejny go zostawiła, już wiedział, gdzie się powiesi. Gdyby nie Chrystus, moja mama miałaby kolejnego mężczyznę, bo taki tryb życia prowadziła. Gdyby nie Jezus Chrystus, ja już przez całe swoje życie powtarzałam sobie, że nigdy nie będę taka jak moja mama. Ponieważ bardzo ją kochałam, ale nienawidziłam patrzeć na to, co robiła, często na moich oczach, to wiem, że dzisiaj, to gdyby nie Jezus, to wylądowałam w jeszcze gorszym miejscu niż moja mama. Ponieważ już w bardzo młodym wieku zaczynałam prowadzić dokładnie taki sam tryb życia, jak kiedyś prowadziła ona. Ale dzięki Chrystusowi dzisiaj możemy być rodziną. Jezus dał mi łaskę wybaczyć moim rodzicom. To było coś niesamowitego, kiedy ja dopiero od ponad 5 lat wiem, co to znaczy kochać i co to znaczy być kochanym. Co to znaczy jest mieć prawdziwą mamę i prawdziwego tatę, ponieważ nigdy tego nie miałam. Dzisiaj, kiedy myślę o Bożych ludziach, kiedy myślę o jakimś autorytecie, to myślę właśnie o moich rodzicach. Dążę do tego, żeby moje małżeństwo było tak wspaniałe, jak dzisiaj wygląda małżeństwo moich rodziców. Dzisiaj w moim domu jest miłość, radość, pokój. Dzisiaj w moim domu są ludzie bezdomni, którzy mieszkają i przyjmują Jezusa do swojego serca. Kiedy mogę widzieć, jak oni klęczą na kolanach, to jest coś naprawdę wspaniałego. Wiecie, im więcej jeżdżę po zborach, tym tak naprawdę czasami większy smutek mnie dopada, a z drugiej strony większa radość, że tak wielką łaskę Bóg okazał mojej rodzinie, ponieważ często modlimy się o ludzi i często przychodzą ludzie po modlitwie i są to ludzie, którzy są ludźmi wierzącymi i rozwiedli się jako osoby wierzące. Wiecie, ciężko mi jest to zrozumieć, dlatego że moja mama wróciła do mojego taty z posłuszeństwa, bo Bóg jej tak kazał, ponieważ w ogóle, chociaż w ogóle go nie kochała. Mój tato modlił się o moją mamę i ona wróciła do niego. I wiecie, chociaż obydwoje byli w piekle, dzisiaj są wspaniałym małżeństwem. I wiecie, coraz bardziej Jezus poszerza moje horyzonty i coraz więcej dostrzegam, jak wielką łaskę ma moja rodzina. jak wielka łaska jest to, że dzisiaj jako rodzina możemy chodzić do zakładu karnego i zwiastować, jaki Jezus Chrystus jest wielki, jak okazał łaskę całej naszej rodzinie. I wiecie, moje kuzynki, które są w moim wieku, starsze bądź młodsze, wiecie, ja mam bardzo dużą rodzinę, dzisiaj żyją bardzo źle. Dziewczyny w moim wieku, dzisiaj jedna ma męża, którego w ogóle nie kocha, druga jest zdradzana przez tego męża, inna żyje bardzo lekkim trybem życia, inna jest uzależniona. Wiecie, strasznie dzisiaj żyje moja rodzina, a ja dzisiaj stoję na tym miejscu, wiem, że jest to prawdziwa łaska, że Jezus Chrystus jest tak wielki i potężny, że tak wielkie miłosierdzie okazał całej mojej rodzinie. I wiecie, Chrystus dał mi też wspaniałego męża. Ja nigdy nie przypuszczałam, że będę miała męża, ponieważ kiedyś ludzie śmiali się ze mnie, że ty męża, czy ty będziesz taka jak twoja mama. I wiecie, i jak miałam 5-6 lat, to już miałam takie wrażenie, że faktycznie ja będę go zdradzać, bo ja będę taka sama. Ale wiecie, dzięki Chrystusowi dzisiaj potrafię być wierną żoną. I wiem, że jest to prawdziwy cud w moim życiu. Moje życie może wyglądać zupełnie inaczej i że moje dzieci nie będą żyły już w takiej rodzinie, jakiej kiedyś żyłam ja. Niech tylko Chrystusowi, Jezusowi będzie za to chwała, bo nie ma w tym żadnej chwały ludzkiej, ale tylko Jego. Tylko to, że kiedyś moja rodzina klęka na kolana, zawołała do Niego i On okazał wielką łaskę. Amen.
Chwała Bogu. Kochani, tak pełen wdzięczności za to, że w tym kraju jest Kościół. Są ludzie, którzy na wezwanie Boga i pastora przychodzą i budują wspólne dzieło na chwałę Jezusa Chrystusa. Naprawdę bardzo, bardzo raduję się tym, co zobaczyłem wcześniej tutaj, jak pastor zaczynał. To jest wielka odpowiedzialność, bycie w Kościele i bycie członkiem Chrystusa, bycie członkiem Kościoła jest ogromną odpowiedzialnością i widać, że ten zbór stoi w prawdziwym miejscu. Dziś obserwujemy różne rzeczy. Jesteśmy w różnych zborach w Polsce. Nie czas i nie miejsce i w ogóle nie ma sensu o tym mówić. Ale chcę mówić o tym, co tak naprawdę jest moją dumą. Że Kościół, który nas stoi w miejscu Chrystusa, gdyż w miejsce Chrystusa, jak wiecie, poselstwo sprawujemy. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ludziom zanieść światło. Bo jeśli nie my, jeśli nie Kościół zwiastuje Ewangelię, to kto jeszcze może to robić? Czy znacie jakąś inną organizację, ciało, fundacje, stowarzyszenie, które mogłoby głosić Ewangelię? Ja nie znam. Kościół Jezusa Chrystusa jest powołany do tego, żeby głosić Ewangelię, kochani. Chciałbym zacząć takim słowem, które wszyscy dobrze znamy. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, od 27 wersetu. Mateusza 11, 27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. I nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, i nikt nie zna Ojca, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Kochani, nie zawsze było tak w moim życiu, że mogłem stać za kazalnicą, że mogłem głosić Ewangelię. Było zupełnie inaczej. Wychowałem się w domu, gdzie na pierwszym miejscu było kłamstwo, czyli wiara w to, że alkohol jest dobry. Już jako 7-letnie dziecko byłem alkoholikiem. Ale też miałem ojca, który rano i wieczorem klękał do obrazu, modlił się. I też ja, szukając pomocy, szukając jakby odpowiedzi na moje rozwalone serce, bo wiecie, kiedy wracało się ze szkoły do domu, widziało się pobitą matkę, to w sercu dziecka rodzi się taki wielki żal i dziecko szuka wszystkiego. I próbowałem różańców, obrazów, figurek, chodziłem do kościoła, zaglądałem nawet za konfesjoną, pamiętam jako dziecko, wiem, Boże, gdzie się schowałeś, gdzie jesteś? Przecież jestem w miejscu, gdzie powinieneś być. Nie było. Słuchajcie, w wieku 15 lat, kiedy miałem już za sobą zarzuty i w ogóle z policją do czynienia, już byłem po domu dziecka, po pogotowiu opiekuńczym, już recydywiści wykształtowali we mnie pewien obraz. Pierwszy raz w moje ręce trafiło Pismo Święte i zrozumiałem, że na początku było Słowo. Że wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Wszystko, co dziś jest w tym miejscu, powstało z tego Słowa. Gdyby nie Słowo Boże, nie byłoby tego zboru, nie byłoby pastora, nie byłoby kościoła.
wszystko przez nie powstało. I tak w wieku 15 lat, kochani, zacząłem karmić się tym słowem, żeby je czytać. Ale nie dopuszczałem tego słowa do swojego serca. Wiecie, bo jedną sprawą jest znać Boga i wierzyć w Niego, a drugą kwestią jest wierzyć Bogu. Możemy znać Boga, możemy wiedzieć, że jest Jezus Chrystus, że Bóg Ojciec, że Bóg Święty, ale zupełnie inną kwestią jest pójście za Nim. 10 trędowatych zostało dotknięty, ale tylko jeden z nich poszedł za Jezusem. Wiecie, chrześcijaństwo ja sobie wyobrażam jako taką ciężką naprawdę pracę każdego dnia. Jako trud. Jako coś, co nie jest dla ludzi łatwe, ale jest konieczne, żeby wielbić Boga i żeby naśladować Chrystusa. Poza tym Chrystus nigdy nie daje nam niczego robić, czego sam by nie uczynił. Nie ma. Zawsze Jezus to, co zrobił, mówi do nas, abyśmy czynili. Wiecie? I czytałem to słowo w wieku 18 lat. Dalej czytałem. Poznałem moją wtedy dziewczynę, zakochaliśmy się w sobie. Po jakimś czasie dowiedziałem się, że Sylwia jest w ciąży i wylądowałem w więzieniu. Wylądowałem w więzieniu i krzyczałem przez okno: przynieście mi Biblię. Inni na mnie patrzyli, wiecie, jak na takiego dziwaka trochę, bo ja w tej hierarchii więziennej bardzo szybko piąłem się do góry. I co ty, Biblię? Ale ja chciałem czytać, ja chciałem szukać prawdy. I zacząłem czytać Słowo Boże, zacząłem doświadczać tak naprawdę osoby Jezusa Chrystusa, bo wiecie, do tamtego czasu moje wyobrażenie było o Bogu: stary dziadek w niebie, który ma taką lachę i zsyła na ludzi różne wojny, holokausty, trzęsienia ziemi i nimi trzęsie tylko. I nic tak naprawdę dobrego do naszego życia nie wnosi. Tak mi go wcześniej przedstawiono, tego Boga. A tutaj zobaczyłem Jezusa Chrystusa, który przychodzi do grzesznika, podaje mu rękę i go podnosi. Przychodzi do złodzieja, przychodzi do prostytutki, przychodzi do biskupa, który się wypalił wewnętrznie. Przychodzi do każdego człowieka, który otwiera przed nim swoje serce i mówi: przyjdź do mnie, pójdź do mnie, a ja dam ci ukojenie. Wiecie, jako człowiek wychowany na ulicach, ja bardzo w swoim życiu nienawidziłem sprzedawczyków. Zawsze jak w moim zasięgu znalazł się sprzedawczyk, to miał problemy. Ale czytając Ewangelię, doświadczając osoby Jezusa Chrystusa, zobaczyłem Jezusa, który powołując uczniów, powołał Judasza. Zobaczyłem Jezusa, który wstając od wieczerzy wszystkim uczniom umył nogi, wśród nich był Judasz. Kiedy Jan zapytał: Panie, kto cię wydał? Jezus Judaszowi daje umoczony kawałek chleba. Kiedy przyszedł do ogrodu Getsemane Judasz sprzedać Pana, Jezus zadał mu pytanie: przyjacielu, po co przychodzisz? Ja zobaczyłem, że to jest zupełnie inny Bóg. Że to jest taki prawdziwy Jezus, który kocha każdego człowieka i nigdy nie rezygnuje z Niego. Zawsze przychodzi do Niego i podaje Mu rękę. Zacząłem oglądać zupełnie inną rzeczywistość, bo co było? Bo było Boże Słowo. Zanim wyszedłem na wolność, urodziła nam się córka. Sylwia dała jej na imię Estera. Nigdy, wiecie, do tamtej pory nie byliśmy ani chrześcijanami, ani wierzącymi ludźmi. Uważam, że to Boży palec. Wyszedłem na wolność i znowu wir, znowu te wszystkie złe rzeczy. I co zrobiłem? Wyrzuciłem swoje dziecko wraz z jego matką z domu na ulicę. Bo mieć siłę od Boga do tego, żeby kochać, do tego, żeby znosić pewne przeciwności, jest tylko w naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Można czytać Słowo Boże, można chodzić do jakiegoś kościoła, ale z tego nie wypływa żadna moc. Moc wypływa do naszego życia wtedy, kiedy naśladujemy Jezusa Chrystusa. Kiedy wchodzimy w Jego osobę i zaczynamy postępować tak jak On. A ja nie postępowałem, postępowałem zupełnie inaczej. Ja widziałem już coś o Bogu, ale nie naśladowałem Go. Długo nie trzeba było czekać, wylądowałem w więzieniu po raz kolejny, tylko tym razem na 5,5 roku. I pierwsze to znowu krzyczałem przez okno: przynieście mi Biblię. Jak trwoga, to do Boga. Chwała Bogu, że On jest taki dobry i daje nam taką możliwość. I czytam Słowo Boże. I znowu zaczynam doświadczać, że ten Jezus jest zupełnie inny. Pewnego dnia, kochani, po tym jak poszedłem na spotkanie Kościoła Zielonoświątkowego w zakładzie karnym, w którym siedziałem, pewien pastor powiedział do mnie: Emanuelu, jak wrócisz pod celę, to pomódl się do Jezusa, żeby do ciebie przyszedł. Przyszedł do mnie? No, po prostu wróci się, pomódl. On nawet nie zdawał sobie sprawy, jak ważne to były słowa. Ja też nie wiedziałem. Wróciłem pod celę, światła zgasły, 16 osób na celi, ale jeden z nich to byłem ja, zawołał do Jezusa Chrystusa. I ten Jezus Chrystus przyszedł, stanął przede mną i powiedział mi: zmieniam twoje serce, będziesz innym człowiekiem. Wylała się taka ogromna miłość we mnie, wiecie, ja spotkałem Boga po prostu. Stałem się tego dnia zupełnie kimś innym. Ja wiecie, radość przyszła. Rano się otwierają drzwi celi, funkcjonariusz stoi, a ja go kocham. Gdzie ja zawsze nienawidziłem tych ludzi, od zawsze z nimi walczyłem, słuchajcie. A tutaj nowe serce. Ale ja, to już było tak, z tego pięciu i pół roku, słuchajcie, już siedziałem ze 3 lata, ja miałem swój plan na wyjście na wolność. A tutaj przyszedł Jezus i kazał mi coś innego, bo ja musiałem dokonać wyboru, wiecie. Ja wiedziałem już, jaki jest Jezus. I czy ja chcę takiego Boga, który każe mi nadstawiać drugi policzek? Czy ja chcę takiego Boga, który każe mi sprzedawczykom myć nogi? Czy ja chcę takiego Boga, który każe mi iść przeprosić tego być może, który mi zaszkodził? Bo zdałem sobie sprawę, że nie są ważne, ważne są relacje. Że to jest tak naprawdę najważniejsze. Czy ja chcę takiego Boga, który mówi mi, że jak ktoś mi kradnie spodnie, to mam mu swetra nie odmawiać? Czy ja chcę takiego Boga? Ja musiałem zdecydować. Rozumiecie? To jest pójście za Jezusem, to jest wzięcie krzyża. I zdałem też sobie sprawę, że mam dwie tylko opcje. Albo wziąć krzyż na plecy, albo kamień młyński na szyję. Nie ma jakby czegoś pośredniego. Nie ma krzyżca, wiecie. Nie ma takiego miejsca. I dobrze, chwała Bogu. Słuchajcie, i powiedziałem: Panie Jezu, ja już wiem, że jesteś, ale ja muszę wyjść na wolność i jeszcze się przekonać, że moje możliwości doprowadzą mnie tylko w złe miejsce. Muszę spróbować, żebym potem już nie miał odwrotu. W sercu miałem tylko takie jedno przekonanie, wręcz bardzo głośny głos Boga: Synku, nie uda ci się, ale rób jak uważasz. Sylwia cały czas za mną czekała, wychowywała naszą córkę i cały czas za mną czekała. 5,5 roku dobiegło końca. Przez te 5,5 roku nie było ze mną żadnych kolegów. Kiedy wyszedłem za bramę, wszyscy moi kumple stali, pełne kieszenie narkotyków, pełen bagażnik alkoholu i na 3 dni do przodu imprezy poumawiamy. I ja wiedziałem, że znowu diabeł przychodzi, żeby zrobić to samo. Że prędzej czy później wrócę w to miejsce. Że trzeba pójść za Jezusem. Słuchajcie, i zacząłem żyć jeszcze w świecie. Próbowałem jeszcze różnymi sposobami osiągnąć jakieś swoje cele, ale rozumiałem, że to nie działa. Pewnego dnia, uderzony podczas libacji alkoholowej nożem w rękę, tą rękę mam do dzisiaj niesprawną, ale lepiej bez ręki wejść do królestwa, jak chcę pójść do piekła. To się u mnie sprawdza. Wylądowałem w szpitalu. I oczywiście po wylądowaniu w szpitalu telefon, dzwonię: mama, przyniesie mi Biblię. Niech mama przyniesie mi Biblię, ja muszę czytać. I znowu czytam. Wszystko, co czytam, rozumiałem tylko w taki sposób: szukaj kościoła, szukaj ludzi wierzących. I postanowiłem w Bydgoszczy znaleźć. Ulica Janikowska, pastor Józefowicz. Trafiłem do tego zboru. Słuchajcie, widziałem to, co tutaj śpiewających ludzi, modlących się, wołających do Boga, żyjących jako jedno ciało. Ja chciałem się stać jednym z nich. Ja zapragnąłem, ja wiedziałem, że to są moi przyjaciele, to są moi bracia. Wiedziałem, że oni mnie nigdy nie oszukają, że to jest zupełnie inny świat. I po spotkaniu podchodzę do jednego z ludzi. Mówię: przyjacielu, poznaj mnie tutaj z innymi, chciałbym tu przychodzić. A okazuje się, że on jest policjantem. I Bóg znowu, słuchajcie, pokazuje mi, że to nie policjant ma problem, tylko to ja muszę się złamać. Słuchajcie, próbowałem jeszcze jakiś czas wjeżdżać i żyć między kościołem i między światem. Organizowałem ewangelizacje, wyprawy do pogotowia opiekuńczego, w którym kiedyś byliśmy. Słuchajcie, oddawałem z przestępstw 10. Próbowałem różnymi sposobami zbliżyć się do Boga. To nie działa. To nie działa. Bóg tak nie przychodzi. Bóg nie zaakceptuje twojego 99% serca. On chce twoje 100% tylko po to, żeby cię uwolnić. Tylko po to, żeby dać ci nowe życie. I to nie działało. Ja próbowałem pewnego dnia nawet, bo ja świetnie się maskowałem. Ja w kościele, wiecie, pięknie wyglądałem. Ja byłem naprawdę takim człowiekiem, do którego już przyszli bracia i mówią: Emanuelu, a kiedy chrzest? Ja mówię: nie znacie mnie. Nie wiecie, kim jestem. Pewnego dnia, mieszkając w domu przy ulicy Czarna Droga, wynajmowałem takie mieszkanie. Siedziałem przy stole i mówię: czego chcesz ode mnie? Boże, powiedz mi, ja od dzisiaj chcę iść za Tobą, tylko Ty mi powiedz, jaki jest pierwszy mój krok. Bóg przemówił: idź po Sylwię, po Esterę i stańcie się rodziną. Na moich zasadach. I poszedłem w tym dniu, postanowiłem zadzwonić po Sylwię, poszliśmy do kościoła i staliśmy się jedną rodziną. 7 lat idę za Panem Jezusem. I to jest najpiękniejszy okres, słuchajcie, mojego życia. Tamte 30 lat było do niczego. To było pasmo nieszczęść, niepowodzeń, zawodów, okłamań, wszelkiego zła. 7 lat jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym, żyjącym z Jezusem Chrystusem i niosącym krzyż na swoich plecach. Bo Jego brzemię, słuchajcie, nie jest lekkie. To nie są łatwe rzeczy, ale to naśladować Jezusa jest najwspanialszym przywilejem. Wiecie, ludzie naśladują różnych. Ludzie się ubierają jak, nie wiem, jacyś ludzie, którzy ich prowadzą, nie wiem, do śmierci. Ludzie słuchają muzyki, którą grają ludzie, którzy ich prowadzą, nie wiadomo gdzie. Kiedyś sam tak robiłem, ale naśladować Jezusa jest jedynym, najlepszym i pierwszym rozwiązaniem dla człowieka. Cóż innego mielibyśmy robić jako chrześcijanie, ale to naśladowanie Jezusa nie jest proste. I kiedy się nawróciłem, wiecie, ja chciałem być kaznodzieją. Ja tam sobie nie myślałem, żeby ławkę grzać w kościele, bo nie wyobrażałem sobie takiego życia. Ja chciałem być kaznodzieją, ale wiecie, no pastor Józefowi za kazalnicę mnie wpuści, co się dopiero nawróciłem. Była stołówka dla bezdomnych. Szedłem do stołówki dla bezdomnych. Wielu moich kolegów tam spotykałem. Stawałem za kazalnicą i głosiłem im codziennie Ewangelię. Chciałem być ewangelistą. Ależ no, gdzie ewangelizm? Do więzienia mnie jeszcze nie puścili. To listy pisałem do moich kolegów wszystkich, z którymi siedziałem. O Jezusie. Ulice, pełne ludzi. No gdzież lepiej głosić Ewangelię? Pan Jezus też chodził po ulicach Jerozolimy i innych miast. Zwiastował Ewangelię. Przysiadałem się do ludzi w parku. Zwiastowałem Ewangelię. Dziś niektórzy ludzie są w kościołach, słuchajcie. Dziś jeździmy już, znaczy no jeździmy po Polsce, po różnych więzieniach, ale jeśli jestem w Bydgoszczy, obsługujemy już 4 więzienia. A nie było żadnej służby więziennej, nie było w Bydgoszczy, bo już kilka lat temu została zaniechana. Dzisiaj do 4 więzień jeździmy. I to nie jest, kochani, jakaś moja zasługa. To jest Jezus Chrystus, który działa przez tych, którzy chcą współdziałać z Nim. Którzy biorą krzyż i idą za Nim. Wiecie, jakiś czas temu otwieram gazetę. Bydgoski Ekspres. A patrzę, tam się wróżka ogłasza. I jest numer telefonu. Wszystko jest, żeby o Jezusie powiedzieć. Jaki problem, słuchajcie. Biorłem, tam 3 były te wróżki. To 3 wróżek wysyłałem Słowo Boże. Jedna odpisała, ale takie bluźnierstwa, słuchajcie, że jak byłem w szczytowej formie w świecie, to tak nie bluziłem jak ona. Ale co? Ja jej miłość. Ja jej cały czas miłość. Cały czas do niej z miłością. Cały czas, że Panią Jezus kocha. Akurat byliśmy w Koszalinie na wczasach z dziewczynami moimi. Wróciłem do Bydgoszczy, a zaprosiła mnie do domu. W modlitwie, uzbrojony w moc Bożą, Boże Słowo. Poszedłem do domu. Zacząłem jej zwiastować Ewangelię. Siedziała, słuchajcie, tak cichutko, tak pokornie. A teraz wracamy. Stąd jedziemy do Bydgoszczy, będziemy robić spotkanie w pewnej szkole. Przyjdzie posłuchać o Panu Jezusie. Wszelkimi sposobami, byle był Chrystus zwiastowany, słuchajcie. Kiedy wprowadziłem się ostatnio, przeprowadzkę mieliśmy do innej kamienicy, ja mówię, Panie, no tym ludziom trzeba Ewangelię powiedzieć. Ale jak to zrobić? Wiecie, najprościej by było zapukać do drzwi i powiedzieć, słuchaj, Jezus się kocha. Ale my komplikujemy ludzie, tak? Komplikujemy, ale pomyślałem sobie, najpierw będę się modlił. Modlę się do Ciebie, Panie Jezu, żebyś Ty jakoś mi pobłogosławił. Idę ulicą, słuchajcie, stoi taka kancelaria adwokacka, stoi adwokat. Mecenas, pali papierosa. Ja mówię, Panie Romku, czy tak naprawdę Pan musi palić? No facetem Pan jest dzieci, Pan ma i pali Pan te papierosy. Panie, a jak przestać? A się o Pana pomodlę. Pan się o mnie pomodli, jak to Pan jest? Ja mówię, no dziecko Boże, Jezusa Chrystusa. No nowo narodzony, kiedyś paliłem Panie jak prędzej niż pamiętałem. Wódkę piłem już bardzo dawno, narkotyki brałem. Jezus mnie uwolnił, z takich rzeczy to Pana nie uwolnił? Modliłem się z Nim. Nie wiem, czy pali, czy nie pali. Modliłem się z człowiekiem, powiedziałem mu Ewangelię. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Kochani, ale zawsze, kiedy głoszę Ewangelię, pojawia się coś jeszcze. Ogromny strach. Wszyscy się tego boją. Ja nie wiem, czy wszyscy. Ja się tego boję i rozmawiam z innymi braćmi i siostrami, też mówią, że odczuwamy strach. Brzemię jego jest lekki, ale kiedy zwiastujemy Ewangelię, przychodzi uwalniająca moc Boża i ludzie są uwalniani. Nie wszyscy tutaj jesteśmy z chrześcijańskich domów pewnie. Bo ktoś pewnego dnia przyszedł do nas z Ewangelią. Zostawił być może internet, zostawił telewizor w domu, zostawił być może swoją rodzinę i szedł głosić Ewangelię. I w ten sposób Ewangelia dotarła do nas. I dziś ja czuję ogromną odpowiedzialność, że muszę głosić Ewangelię. Kiedy, nie wiem, ktoś mi znajomy ląduje w szpitalu, to przecież ja nie siedzę w domu. Ja od razu biorę Biblię i jadę do niego do szpitala. A jak człowiek jest w szpitalu, to by każdego zaprosił, wiecie. Kto by nie przyszedł, żeby się o niego modlić, to by chciał, żeby się o niego modlili, bo człowiek potrzebuje, bo woła wtedy do Boga. Najlepsze miejsce, my jesteśmy tymi, którzy mamy chodzić do szpitali i modlić się. Zachorował taki mój kolega ze świata, jakiś czas po nawróceniu moim. Dzwoni do mnie jego mama i mówi, Emanuelu, no Łukasz chory. Ciocia, dobra, ja pojadę do niego do szpitala. Jadę do niego do szpitala, czytam z nim Słowo Boże, modlę się o niego, wracam do domu. On dzwoni do mnie na drugi dzień rano i mówi, słuchaj, Coś się dziwnego wydarzyło, już jestem w domu, wypuścili mnie, okazało się, że jestem zdrowy, ale po twoim wyjściu na dworzu było takie ogromne zachmurzenie, ja się zacząłem modlić, a w mojej sali zaczęło słońce świecić. I nie wiem, co to było, ale chyba się z Bogiem spotkałem. Wiecie, ja nie jestem jakimś człowiekiem, który chodzi po wodzie. Ja jestem takim samym członkiem Kościoła, jak wszyscy tutaj. Tylko pozwalam Chrystusowi działać poprzez to, co robię. Jestem odpowiedzialnym człowiekiem za to, co robię, kochani. Wiecie, sam pastor zboru mnie udźwignie. Ja widzę, że ten zbór jest wspaniały, naprawdę, kochani jesteście. Ale sam pastor zboru mnie udźwignie. Musimy go wspierać, musimy się o niego modlić. Musimy się modlić o starszych. Musimy jedni drugim okazywać szacunek. Dbajcie o wszystkich, ale najbardziej o domowników wiary. Cóż za problem, żeby jakieś małżeństwo, fajne małżeństwo, ugadało się, idziemy sobie raz w tygodniu do parku innym małżeństwom głosić Ewangelię. Nic nie stoi na przeszkodzie. Jesteśmy wolni, kochani. Tylko co? Trzeba się do tego zebrać i iść. Słuchajcie, mam tak, córkę 20 lat, Nicole, Esterka 16 i Emilka 5 lat będzie miała w maju. Ale Estera chodzi po ulicach i głosi Ewangelię. I to nie jest to tak, że jakoś to... Ja to po prostu chodziłem z nią i byłem sobą. Ja nie musiałem, wiecie, czegoś szczególnego robić, tylko ja po prostu, jak z Esterką już zamieszkaliśmy razem, z Sylwią pobraliśmy się, to ja chodziłem z moją Esterą po ulicach i, wiecie, po prostu byłem sobą. Byliśmy w autobusie, głosiłem Ewangelię, byliśmy w parku, głosiłem Ewangelię. Szedłem do szkoły, do niej głosiłem Ewangelię. Wszędzie tam, gdzie byłem, mówiłem ludziom o Jezusie. Oczywiście w jakiś taki przystępny sposób, wiecie, ja tam nie zaczepiałem nikogo, nie szarpałem. Panie, posłuchaj, Panu nie mam do powiedzenia, tylko modliłem się i Bóg używał. Estera dzisiaj sama przyprowadza ludzi do domu, wiesz, z ulicy czasem przyprowadza kogoś, żeby się o niego pomodlić. Emilka ma 5 lat, ale kiedy zjedzie z nią ulicą i widzi jakiegoś upadłego człowieka, to mówi do mnie, tato, temu Panu trzeba dać wizytówkę. Mamy wizytówki, wiecie, rozdajemy wizytówki, tu jest kontakt do nas, chcemy Panu pomóc, proszę przyjść, jesteśmy otwarci. Kochani, wchodziłem po schodach do góry, tam pełno traktatów na takim pięknym stojaku leży. Jak pięknie by było, drogie siostry, jakby te traktaty leżały u Was w torebkach, a potem na siedzenie w autobusie. Tam one są potrzebne, tutaj one tak za wiele mogą coś przynieść. No chwała Bogu, że są. Tylko trzeba wziąć, a Pani w Biedronce nie może rozdać traktatu. Dlaczego? A pan na stacji, co nam paliwo nalewa, taki fajny facet, dajmy mu Ewangelię, czy dajmy mu traktat, zaprośmy go, a może on jest rozbity dzisiaj. Tylko Kościół może się rozrastać w taki sposób, jeśli my będziemy głosić Ewangelię. Jeśli nie, to ta społeczność będzie coraz starsza i coraz mniejsza. A jeśli będziemy głosić Ewangelię bez względu na wiek, to ona będzie coraz młodsza i coraz większa. Przecież o to chodzi Panu Jezusowi. Także kochani, zachęcam wszystkich naprawdę, głośmy Ewangelię, szukajmy Chrystusa, módlmy się i wspierajmy jedni drugich, bo na to jesteśmy powołani. Amen.
Amen.
Aha, przepraszam, jeszcze coś. Mamy dla Was prezent, kochani. Mamy dla Was Odkryj Prawdziwe Przebaczenie. Tam przy drzwiach wyjściowych jest takie krzesełko, tam to leży. To jest dla Was. Tylko jeśli chcecie to wziąć i przeczytać, to pod jednym warunkiem, że dacie to dalej. Żeby to potem nie leżało w Waszych domach, bo to nie o to chodzi. Druga rzecz to jest... tutaj są nasze świadectwa na tych płytach. Są nasze świadectwa. Można obejrzeć, możecie sobie to zgrać, możecie zrobić z tym różne rzeczy, oczywiście nie popsuć i przekazać dalej. Kochani, to wszystko jest za darmo. Jeśli chcecie wesprzeć na tą służbę, żeby było na kolejne płyty, tam jest taka skrzynka, możecie do niej wrzucić, ale jeśli ktoś nie ma, niech nic nie wrzuca, macie to wziąć i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Amen.
Pokój Jezusa niestworzony będzie z Wami. Czytamy w wielu miejscach Bożego Słowa takie wersety, które w jakiś sposób budują naszą wiarę, zachęcają nas, ale często są dla nas jakby takim dużym progiem do przeskoczenia, takim bardzo wysokim stopniem, na który często sami nie potrafimy wejść. I na przykład, jakbym wziął z Ewangelii Łukasza, przeczytam kilka wersetów, czytamy na przykład, nie zdumiewali się nad nauką Jego, ponieważ przemawiał z mocą, mowa tu o Panu Jezusie. A w synagodze był człowiek opętany przez ducha nieczystego, który zawołał głośno, a cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc, zamilknij i wyjdź z niego, a demon rzucił go na środek i wyszedł z niego, nie wyrządziwszy mu żadnej szkody. i dalej byśmy czytali: stanął się nad nią, nad teściową Piotra, zgromił gorączkę i ta opuściła ją. On, dalej czytamy, on zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, iż on jest Chrystusem. I dalej może stało się pewnego dnia, gdy nauczał, a siedzieli tam faryzeusze i nauczyciele zakonu, którzy przybyli ze wszystkich wiosek galilejskich i judzkich i z Jerozolimy, a w nim była moc Pana ku uzdrawianiu. I to są takie dobre wersety. Czytamy, mówimy, no wspaniałe dzieło, Pan Jezus tak działał. Czy dzisiaj tak może być? Jako Kościół, tutaj Emanuel mówił o tym, że mamy w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, czyli w miejsce Chrystusa te wszystkie rzeczy, a to przeczytałem właściwie z jednej strony Biblii tylko, te wszystkie rzeczy powinny się dziać, tak? Tak powinno być, ale często tak nie jest. I zastanawiamy się, skąd, gdzie jest to źródło, skąd to wszystko się bierze, skąd Pan Jezus to wszystko miał, bo skoro my w Jego miejsce poselstwo spróbujemy, a tego nie mamy, jakby gdzieś jest jakiś problem. Tak ostatnio czytam i bardzo mnie to dotyka właśnie, że Pan Jezus wszystkie te rzeczy czynił, wszystkie te rzeczy nam zlecił, a nawet powiedział, że większe będziemy czynić, a jakby można by było odnieść wrażenie, że tego wszystkiego brakuje, że znamy teorię, że to wszystko powinno tak być i na tym właściwie się kończy. Gdzieś brakuje nam tej praktyki. Jest takie miejsce, które też mnie bardzo dotyka. Jest to chrzest Pana Jezusa. Dlaczego? Bo czytamy to z Ewangelii według świętego Łukasza, 3 rozdział, 21 wersetu, właściwie tylko 2 wersety. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. I ta właściwie druga część bardzo dotyka się mojego serca, bo gdy Pan Jezus stał w tej wodzie, był ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty. I tutaj upatruję całe źródło. Całe źródło, z którego czerpał Pan Jezus. On został ochrzczony Duchem Świętym i potem czytamy w wielu miejscach, na przykład zaraz potem następuje kuszenie Pana Jezusa i czytamy: a Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni przez 40 dni kuszony przez diabła. Wszystko działo się w mocy Ducha Świętego, pod wpływem Ducha Świętego, z inspiracji Ducha Świętego. I na koniec czytamy: A gdy dokończył diabeł kuszenia, wstąpił do niego do pewnego czasu i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. I dalej czytamy, że w mocy Ducha Świętego. I jest wiele takich miejsc, gdzie czytamy, że Jezus w mocy Ducha Świętego. Pomyślałem sobie, że jakby ktoś z nas dzisiaj był kuszony przez 40 dni, jakby powrócił z takiej pustyni, to prawdopodobnie przyszedłby do zboru i powiedział: bracia, módlcie się, bo już jestem tak słaby, 40 dni byłem kuszony, zero mocy Ducha Świętego. A tutaj czytamy, że Pan Jezus po 40-dniowym poście i po tych pokuszeniach powrócił w mocy Ducha Świętego z pustyni. Gdy Piotr głosił kazanie, to pierwsze kazanie po zesłaniu Ducha Świętego, nawróciło się 3000 ludzi, a dzisiaj 3000 kazań pastor wygłosi, jak jedna dusza się nawróci, to chwała Panu. Tak to wszystko się zmieniło, ale tak być nie powinno. I też pytałem się, jakby zastanawiałem się, rozważałem to w swoim sercu, co jest tym chrztem w Duchu Świętym, bo dzisiaj można odnieść wrażenie w wielu miejscach, nie wiem jak tutaj u was, jak Piotrek mówił, ja nie jestem, można powiedzieć, z oryginalnego kościoła świątkowego U nas może trochę te rzeczy inaczej się traktuje, ale to może znaczenia nie ma większego. Ale dzisiaj w wielu miejscach jakby bardzo duży nacisk jest położony na to, aby być ochrzczonym i mówić w językach. Jest to znak. Jest to dobry znak. I potem można poznać, ale jakby to nie jest samo w sobie z tym Duchem Świętym, ale przez Duchu Świętym to jest zanurzenie się w całkowitej relacji z Bogiem. To jest zanurzenie się całkowicie w Pana Jezusa. Bo czytamy o tym, że Pan Jezus szedł na górę, aby modlić się całą noc. Skąd On brał na to siłę? Czy ktoś z Was kiedyś próbował modlić się całą noc? Bo ja kiedyś próbowałem. Kiedyś poszedłem z bratem ze zboru, poszliśmy na górę do zboru, żeśmy się modlili całą noc. Ale powiem, że od trzeciej w nocy, czy nawet już przed trzecią, ta jakość modlitwy bardzo, bardzo spadła, także chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu, można by było to zamknąć w tej formule, tak od trzeciej w nocy do szóstej rano już tak to brzmiało, już nie mieliśmy tej siły. Pan Jezus czynił wiele, wiele różnych rzeczy. Skąd On brał na to wszystko siłę? Bo czytamy, że On nie jedną noc się modlił, ale że umiał w zwyczaju chodzić na górę, na miejsce osobne, modlił się. Gdy modlił się, krwawy pot spływał z Niego. Skąd to wszystko się brało, że miał taką siłę? Bo On zaczął od tego, co było najważniejsze, zanurzył się całkowicie w Bożej obecności. Czytamy, że On wyrzekł się boskości. Wyrzekł się tego, że był Bogiem, aby stać się człowiekiem. Przyjął całkowicie ciało człowieka, czyli moglibyśmy powiedzieć, że dużo od nas się nie różnił. Miał ciało, miał potrzeby, potrzebował zjeść, potrzebował się wyspać, miał jakieś może, nie wiem, potrzeby emocjonalne, rozmawiania z człowiekiem, potrzebę miłości, potrzebę, nie wiem, przytulenia, miał to wszystko tak jak mamy my. Ale oprócz tego, że miał ciało, zaraz na początku swojej służby, swojej posługi całkowicie zanurzył się w Bożej obecności. Gdy czytamy o tym, jak Pan Jezus chodził, On nigdy nie był zdezorientowany. Pan Jezus nigdy nie był zaskoczony jakąś sytuacją. Ale Pan Jezus zawsze wiedział, co ma powiedzieć, co ma zrobić, jak ma powiedzieć, jak ma zrobić, żeby dotrzeć do człowieka, dotrzeć do jego serca. Gdy przyprowadzono kobietę cudzołożną, Pan Jezus nie wpadł w panikę, bo tak też kiedyś tak rozważałem, że jakby tak do nas ktoś tutaj teraz przyprowadził, taka sytuacja, znajdujemy się w takiej sytuacji, może w zakładzie pracy, ktoś do nas przyprowadza człowieka złapanego na kradzieży. Najłatwiej by było, no, ukradł, zwolnił z pracy, nie wiem, niech poniesie konsekwencje, ale prawdopodobnie byśmy wpadli w duże zakłopotanie, co zrobić w takiej sytuacji. Nie czytamy o tym, że Pan Jezus zakłopotał się na 10 minut, potem oddalił się, poszedł pomodlić się godzinę i wrócił i rozwiązał tę sytuację. Ale czytamy, że gdy była noc, On poszedł na miejsce osobne i modlił się i zawsze wiedział, co ma robić. Zawsze miał tę siłę do modlitwy. I może Ty wielokrotnie próbowałeś modlić się. I modliłeś się, ale jakby to nie wychodziło. Gdzie jest ta tajemnica? Gdzie jest, można powiedzieć, ten wzór na sukces, którego osiągnął Pan Jezus? Jakby żadnej tajemnicy, żadnego wzoru nie ma. Ale jest chrzest w Duchu Świętym. To znaczy całkowite zanurzenie w obecności Pana Jezusa, całkowite zanurzenie w tej relacji, całkowite zanurzenie w Jego pragnieniach, całkowite zanurzenie w Jego charakterze, całkowite zanurzenie w Jego myśli, całkowite zanurzenie w Jego woli. I sam życzę tego sobie, aby móc przeżywać to, aby to nie było tylko słowem, które czytam, które dotyka się mojego serca, ale które wykonuje się w moim życiu. Bo możemy czytać wiele rzeczy. I dobrze, że czytamy, dobrze, że nas te rzeczy dotykają, ale wierzę w to, że jak Pan Jezus czymś porusza nasze serce, to nie po to, aby tylko nasze serce było poruszone, ale żeby to stało się praktyką naszego życia. Abyśmy nie byli tylko znawcami słowa, ale aby ludzie mogli powiedzieć, przychodzić tutaj na to miejsce, zdumiewać się i mówić, ten i ten przemawiają z mocą. I ta moc prawdziwie jest obecna. I chciałbym nas tym zachęcić do modlitwy. Być może z czymś się zmagasz. Wiem, że odpowiedzią na Twoje zmaganie jest Duch Święty. Jest zanurzenie się w Panu Jezusie, jest przyjście do Niego. To może mieć różny charakter. Może będzie to miało charakter pokuty, ale pokuta też jest zanurzeniem się w Panu Jezusie, zanurzeniem się w Duchu Świętym. Wiele osób, jakbyśmy czytali Ewangelię, przeżywało właśnie taką Bożą obecność, kiedy stawali w obliczu Pana Jezusa, wyznawali Mu swoje grzechy, przyznawali się do tego, kim są. Na przykład Samarytanka, ona przyznała się, że ten człowiek, z którym żyje, nie jest jej mężem, bo już miała imię przed tym. Chcielibyśmy się modlić o tą obecność Ducha Świętego w Twoim życiu, o tą obecność do zwiastowania Ewangelii, o tą odwagę do zwiastowania Ewangelii, o tą pewność zwiastowania Ewangelii, ale to wszystko jest w Duchu Świętym. Że jeżeli Ty masz takie pragnienie, taką potrzebę, jesteś w takiej sytuacji, a każda sytuacja wymaga obecności Ducha Bożego, każda sytuacja, każda sprawa wymaga tej obecności, to zachęcam się do modlitwy. Amen.
Błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad Tobą i niech Ci miłości będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku Tobie i niech Ci da pokój. Amen.
Amen. Amen.